W magazynie Fonosfera dzisiaj temat szczególny i bardzo ważny. Będziemy rozmawiać o książkach, ale to nie będzie taka po prostu rozmowa o literaturze, tylko o życiu codziennym i rzeczywistości, czasami bardzo przytłaczającej, ale też wywołującej uśmiech w wielu momentach. Przemysław Pawelec, autor dwóch książek, Jeżeli długo i szczęśliwie oraz Oddanie w czasach nienawiści, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że porozmawiamy przede wszystkim o drugiej, bo to jest najnowsza pana książka, ale o tej pierwszej też tutaj kilka słów powiemy. To książki szczególne, książki reportaże, wynikające z pana doświadczenia osobistego. Tak, w taki sposób pan też dociera do swoich bohaterów. Zanim ich przedstawimy, zanim o nich więcej powiemy, pana bym zapytała o pana. Skąd się wzięło to doświadczenie? Dlaczego pan przygotował te książki? Książki, które dotyczą Alzheimera, mówiąc najkrócej i najprościej.
Tak naprawdę te dwie książki to jest zwieńczenie mojej wieloletniej pracy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla osób właśnie z chorobami otępiennymi. Ja jestem z wykształcenia magistrem socjologii. Od ponad 10 lat pracuję właśnie w sektorze pomocy społecznej i od 10 lat pracuję z osobami starszymi i właśnie z osobami z chorobami otępiennymi. I zauważyłem, że tak naprawdę społeczeństwo niewiele wie o chorobach otępiennych, tak naprawdę w ogóle niewiele wiemy.
Nawet dopóki nas to w jakiś sposób nie dotyka.
Tak, mało wiemy też nawet z punktu widzenia medycznego na temat choroby Alzheimera. Dlatego nie chciałem przedstawić tej tematyki z medycznego punktu widzenia. Chciałem przedstawić perspektywę życiową, praktyczną.
Ale tutaj pan ma szczególny klucz, czytając obie te książki, przynajmniej ja taki klucz zauważam, bo są to historie rodzin, które dotknęła choroba otępienna, dotknęła kogoś bliskiego. I tym bliskim jest zawsze kobieta. W jednym przypadku są to siostry, a w drugim przypadku są to żony. Czy to był klucz świadomy, czy akurat tak przez przypadek wyszło?
Chciałem na początku pokazać, bo to rzadko bywa, żeby to mężczyzna właśnie zajmował się opieką, nawet nad własną żoną.
Chciałem... To są trzy piękne, miłosne historie, naprawdę.
Dokładnie. Z jednej strony nie chciałem też robić z nich, może to brzydko zabrzmi, zbyt wielkich bohaterów, bo tak naprawdę tę społeczną odpowiedzialność, jaką jest opieka, przyjmują zazwyczaj kobiety. To w pierwszej kolejności tak naprawdę chciałem im oddać hołd, ale w związku z tym, że natrafiłem w swoim ośrodku na tych trzech wspaniałych mężczyzn, stwierdziłem, że zacznę od nich.
Czym są te historie? Czy mają taki wspólny mianownik? Bo ja je widzę, ale myślę, że pan też tutaj go nazwie. Bardzo są różni ci mężczyźni opiekunowie i różne są też te kobiety, które dotknęła choroba.
To na pewno wyjątkowym jest to, że ci mężczyźni podjęli decyzję, że zaopiekują się. Tak naprawdę dzielą tę opiekę między domem a instytucją miejską, czyli Dziennym Domem Pomocy Społecznej. To jest trudne, kiedy człowiek spędzi z drugą osobą, z partnerką czy z partnerem kilka dekad. Połączy ich wielka miłość, dzieci, wspólne doświadczenia i nagle się okazuje, że ta osoba oddala się od nich, mimo że jest, nie ma jej przy nas.
Nagle się okazuje, że te krzyżówki, które wypełnia jedna z bohaterek, wypełnia zupełnie absurdalnie, kompletnie tego nie widząc.
Dokładnie, to jest, poprzez tę książkę chciałem też zwrócić uwagę, czy poprzez doświadczenia tych mężczyzn, żebyśmy my, jako obserwatorzy, bo często nie mamy nawet na to czasu, nie zwracamy na to uwagi, właśnie skupiali się na tych najmniejszych rzeczach w życiu swoich najbliższych. Żeby mogła nam się zapalić ta czerwona lampka, te pierwsze symptomy, objawy choroby.
Myślę, że jeszcze o tych pierwszych symptomach porozmawiamy za chwilę, chociaż pan tutaj do nich wraca w obu książkach, bo często też jest tak, że rodzina bagatelizuje to, co mówi osoba, która już zaczyna u siebie zauważać pewne niedoskonałości, niedociągnięcia. Tak jest w przypadku jednej z sióstr, która innym siostrom próbuje wytłumaczyć, że coś jest nie tak, że ona do tej pory funkcjonowała inaczej. To sama ta bohaterka przecież idzie i prosi lekarza o pomoc.
I to jest tak naprawdę wyjątkowe, to normalnie z własnego doświadczenia wiem, że ludzie, których dotyka, którzy zaczynają doświadczać choroby Alzheimera pierwszych objawów, tak naprawdę ukrywają ją. Rzadko kiedy wychylają się z tym do swoich bliskich. Dlatego, bo to wiąże się często z początkiem utraty niezależności. Proszę sobie wyobrazić, pracujemy na swoją emeryturę kilkadziesiąt lat, na swoją niezależność kilkadziesiąt lat. Później się okazuje, że nagle widzimy, coś jest u nas nie tak, czegoś nie pamiętamy, coś gubimy, boimy się o tym wspomnieć, żeby rodzina czasem nie zaczęła nam ograniczać tej naszej wolności. I często
i to jest zupełnie naturalne.
To jest naturalne, chociaż częściej się to widzi u mężczyzn. To niepogodzenie się z utratą niezależności.
Kobiety łatwiej się godzą?
Mniej to przeżywają. Być może to się zmieni wraz z następnym pokoleniem, ponieważ inaczej się patrzy się teraz też na rolę, jaką pełni mężczyzna i kobieta. Wcześniej było tak, że to mężczyzna trzyma w ryzach rodzinę i tak dalej. Nie szuka nigdzie pomocy, tylko sam wszystko załatwia. Pracuje na to, żeby mieć samochód, żeby jeździć na zakupy z żoną, żeby chodzić na mecze i tak dalej. Kiedy widzi, że to może stracić, no i dzieją się rzeczy w jego psychice na tyle groźne, że może dochodzić nawet do ataków agresji czy złości. To też są te pierwsze objawy.
No tak, ale pan tutaj też opisuje bohaterkę, która wobec męża ma takie właśnie, czy wobec innych ludzi w ogóle, ataki agresji i złości. I trudno jest się też temu mężowi pogodzić z tym, bo on, jak słusznie zauważa, myśli sobie, no przecież ci ludzie, którzy to widzą z boku, nie wiedzą, że moja żona jest chora, że ona tak reaguje, tak się zachowuje, jak nigdy dotąd się nie zachowywała i nagle zaczyna mnie w sklepie bić. To też jest jeden z takich objawów tej choroby. Odejdźmy teraz na chwilę od obu pana książek. Porozmawiajmy o pana doświadczeniu, o tym, co wiemy, czego nie wiemy. Może nie tak bardzo z medycznego punktu widzenia, ale właśnie takiego społecznego, bo faktycznie jest tak, że bagatelizujemy, nie chcemy widzieć czasami, że ktoś bliski choruje, bo to też jest trudne, żeby się zaopiekować drugim człowiekiem i odsuwamy, myśląc, że jak nie będziemy o tym rozmawiali, to właściwie problemu nie będzie. To trochę jak z małym dzieckiem, które staje na środku pokoju, zamyka oczy w czasie zabawy wchowanego i mówi, przecież mnie nie widzisz. Czy my dorośli czasami też się tak zachowujemy?
Tak, bo to nie tylko osoby, które doświadczają pierwszych objawów choroby Alzheimera, często się z tym nie godzą, przeciwstawiają się, ukrywają, maskują to, ale także rodziny. Trudno sobie wyobrazić syna czy córkę, która widziała, znała mamę niezależną, radzącą sobie w życiu i nagle
role się odwracają.
Mamę, której trzeba pomóc na przykład skorzystać z toalety albo zmienić pieluchomajtki. To też czasami, też to z doświadczenia wiem, to jest kwestia przepracowania przez całą rodzinę, bo choruje cała rodzina. Tak, ale wracając do tych moich doświadczeń, tak naprawdę, jak wspomniałem wcześniej, niewiele wiemy. Wspomnę tylko, jeśli chodzi o aspekt medyczny, na podstawie rezonansu magnetycznego lekarz jest w stanie stwierdzić, czy zachodzą tam zmiany neurodegeneracyjne. Mózg po prostu się kurczy. I to tyle, ile wiemy. Tak naprawdę można wspomnieć o czynnikach, które mogą doprowadzić do choroby albo warunkują pojawienie się choroby Alzheimera. Są to oczywiście czynniki genetyczne i to jest najczęściej w tej chwili rozpoznawane.
I o tym też mówią bohaterowie pana opowieści, pana reportaży.
Tak, chociaż to jest też, jeśli chodzi o to teraz pokolenie, które doświadcza opieki, czy doświadcza choroby Alzheimera, też to nie jest takie jasne, dlatego, bo w czasach komuny, czy w latach 70., 80., kiedy moi bohaterowie byli dorośli, nie mówiło się o tych, nie używało się nawet nomenklatury takiej jak choroba otępienna, demencja, choroba Alzheimera. Tak naprawdę, jak zacząłem się tym interesować, weszła tak do potocznej nazwy na początku lat 90., może końcówka lat 80. czasami. Więc oni nawet nie wiedzieli, czy ich rodzice, dziadkowie mieli takie objawy. A jeśli mieli, to w tamtych czasach bohaterowie też o tym mówią, że zazwyczaj mówiło się o takich osobach, a niespełna rozumu, chory psychicznie. To są osoby, też często były osoby i są z wieloma niepełnosprawnościami, więc często wtedy jeszcze było bardzo dużo barier architektonicznych, nie wychodziło się z takimi osobami na zewnątrz, ukrywało się takie osoby. W związku z tym, no i prawda jest taka, że jako młodzi czy dorośli też, my też nie zwracamy uwagi na osoby starsze, więc nie rejestrujemy tego, czy ktoś ma chorobę Alzheimera, czy nie. W każdym razie trudno jest, było ta, moim bohaterom stwierdzić, czy ktoś z ich pokolenia, młodszego pokolenia miał tę chorobę, ponieważ o tym się nie mówiło. Teraz dużo się o tym mówi, teraz jak się rozmawia, czy ja nawet rozmawiam z niektórymi rówieśnikami, to nawet oni mówią już, że widzą u swoich rodziców pierwsze objawy. Wracając do tych pierwszych symptomów, to mogą być chociażby zmiany w zachowaniu. Znamy zazwyczaj takie osoby, jeśli jesteśmy dziećmi takich osób, czy opiekujemy się, zazwyczaj znamy takie osoby. I jeśli widzimy, że zachowania typowe dla tej osoby zaczynają się zmieniać, na przykład taka osoba lubiła czytać, a przestała czytać. Była osobą towarzyską, stała się introwertyczką, na przykład taka osoba. Lubiła oglądać filmy, nie interesują ją teraz filmy. Takie typowe zachowania dla takiej osoby i nagle one zanikają, nagle ich nie widzimy. To na pewno może nas zaniepokoić, ale to także oczywiście typowe dla osób z chorobą. Problemy z pamięci, nagminne. Oczywiście nam też się zdarza zapominać i bardzo dobrze, że nasza pamięć jest wybiórcza. My nie musimy wszystkiego pamiętać, tylko że u osób zdrowych jest taki plus, że my po jakimś czasie sobie potrafimy to przypomnieć.
Będzie nas dręczyło i sobie przypomnimy.
Dokładnie.
Ja się tutaj uśmiecham, dlatego że przypominają mi się te rozmowy, które pan zarejestrował, opracował w tych reportażach, bo one właśnie pokazują to, że działa ta pamięć dalsza, że bohaterki przypominają sobie coś z bardzo odległych czasów, a nie pamiętają tego, co było wczoraj czy przedwczoraj. Że wtedy, kiedy jest rozmowa o tym, że chorują na Alzheimera, absolutnie jedna z nich zaprzecza. Ona nie choruje, nie ma tej choroby, pierwsze słyszy. To też jest chyba charakterystyczne.
To też jest charakterystyczne. Nie działa tutaj albo bardzo źle funkcjonuje pamięć ta operacyjna, ta świeża. Praktycznie, no jak zapytamy się danej osoby, co jadła na śniadanie, no to nie powie, czy gdzie byliśmy kilka godzin wcześniej, nie powie. Nam też się zdarza, że nie pamiętamy, co na śniadanie, ale tak jak wspomniałem, my potrafimy znaleźć ten klucz, tak? Przypomnieć sobie.
Otworzymy sobie tę zakładkę.
Tak, bo wszystko jednak zostaje w głowie. My sobie potrafimy to przypomnieć, bo stwierdzimy, o, wczoraj był poniedziałek, więc zazwyczaj jem wędlinę. No to już wiem wędlinę. Natomiast osoba obciążona już chorobą Alzheimera nie przypomni sobie już takich faktów. Ta pamięć, jeśli chodzi o tę długotrwałą pamięć, to też jest typowe dla takich osób. To nie jest tak, że to jest skarbnica wiedzy, tak brzydko mówiąc, że jak się zapytamy, co babciu robiłaś 50 lat temu, to ona nam powie. Zazwyczaj są to wydarzenia, które wbiły się w jakiś szczególny sposób, najprawdopodobniej emocjonalny sposób do głowy i dlatego zostały zapamiętane. Pamiętam w ośrodku mieliśmy taką panią, która codziennie nam powtarzała, że była na koncercie Krzysztofa Krawczyka i wspominała nam też, że była na wiecu Bieruta. Najprawdopodobniej musiały te wydarzenia wywołać w niej jakieś emocje, silne emocje. Być może spotkała się z Krzysztofem Krawczykiem, być może ten Bierut...
Poprosiła autograf chociażby.
Być może Bierut spojrzał na nią i tak dalej i dlatego to zapamiętała. Zazwyczaj to są osoby sfiksowane na pewnych wydarzeniach, które powtarzają cały czas. I tak właśnie funkcjonuje ta pamięć.
Pan jest z wykształcenia socjologiem, więc trochę inaczej myślę, że pan patrzy też na tę chorobę, też na, tak jak na zjawisko społeczne. Jako społeczeństwo, my dzisiaj już sobie chociaż trochę radzimy z Alzheimerem, czy jeszcze daleka droga przed nami?
Coraz lepiej, chociaż tak jak pani redaktor wspomniała, interesujemy się tym dopiero wtedy, jak nas to zaczyna dotykać. I tak naprawdę nie wiemy, co zrobić. W którym kierunku powinniśmy zrobić pierwsze kroki?
Więc... A nie zawsze lekarz nam pomoże i na to też zwracają uwagę bohaterowie.
To prawda.
Że to nie zawsze jest tak, że pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu i on tę osobę, która ma się zająć chorym, pokieruje, powie, to warto tu, warto tam. Tutaj ma pan czy pani spisane miejsca, gdzie trzeba się odezwać, poprosić o pomoc. Nie mamy takiego systemu.
Nie mamy takiego systemu. Na szczęście tutaj jest akurat jedna z historii rzeczywiście sióstr. Tam siostra opowiada, że po prostu lekarz nie wiedział, co ma zasugerować, co powiedzieć. Ale to było sprzed kilku lat. Myślę, że to też się zmienia. Między innymi przez to, że dużo się mówi też o chorobach otępiennych. Z mojej strony mogę zasugerować, jeśli szukamy pomocy instytucjonalnej, to pierwsze kroki powinniśmy zrobić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Między innymi, jeśli chcemy wysłać daną osobę do dziennego domu wsparcia, czyli pracującego od poniedziałku do piątku, kierujemy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Starzyńskiego 3-4, tutaj u nas w Szczecinie. Tam składamy wniosek. Najprawdopodobniej zrobimy to w imieniu osoby chorej. Później pracownik socjalny ma 14 dni na zrobienie wywiadu środowiskowego i przyjęcie. Przyznam się, że jest kolejka i to długo. Jest zapotrzebowanie. My mamy miejskie ośrodki dwa tego typu. To ośrodek przy ulicy Krasińskiego i ośrodek przy ulicy Kruczej. To i tak jest mało, jest
na takie duże miasto.
Tak. Druga sprawa, mamy też na szczęście od kilku lat świetlicę wytchnieniową. To nie działa jak dzienny dom wsparcia, ale można, nie działa codziennie świetlica wytchnieniowa, też na Kruczej, ale też warto zadzwonić, czy sprawdzić stronę internetową Domu Pomocy Społecznej, Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Kruczej. Tam jest zakładka świetlica wytchnieniowa. Można skorzystać właśnie z pomocy świetlicy. Tam jest też doradztwo. Tam jest też możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. To jeśli chodzi o pomoc instytucjonalną. Warto też wpisać sobie w wyszukiwarkę, ponieważ jest bardzo dużo fundacji, które pomagają opiekunom. U nas dosyć znana jest fundacja Co z Mamą. Można też tam zadzwonić, albo napisać, albo też skorzystać z ich stron internetowej. Prowadzą też portal. Oni też doradzają, informują.
To jest takie miejsce, które też powstało dlatego, że założycielka nie wiedziała właśnie, co zrobić ze swoją mamą. Dla niej choroba mamy też była zaskoczeniem, była czymś, co przewartościowało życie, co zrewolucjonizowało różne rzeczy, które się w tym życiu zdarzały. I to właśnie najczęściej tak wygląda. Tak też o tym wszystkim opowiadają pana bohaterki. I ja tutaj wrócę do tych książek, szczególnie do tej ostatniej, czyli Oddanie w czasach nienawiści, bo to jest piękna opowieść o relacjach międzyludzkich, o tym, co dzisiaj czasami już tak nie funkcjonuje, jak kiedyś funkcjonowało. Tutaj mamy siostry, które często ze sobą już w dzieciństwie były bardzo blisko. Te starsze siostry opiekowały się młodszymi, a teraz na starość te role się odwróciły. I pan takie bohaterki tutaj prezentuje.
Dokładnie, bardzo mi zależało. Pewnie dlatego, że jestem socjologiem, też z takiego punktu widzenia pokazać czytelnikom, nie tylko z punktu widzenia małżeństwa, ale też właśnie rodzeństwa, jak ważne są relacje międzyludzkie, tutaj akurat między rodzeństwem, bo one może nie, że gwarantują, ale w pewnym stopniu ukierunkowują później nasze relacje na starość. Często, tak jak z rodzeństwem, rodzeństwo razem się wychowuje, ale później przecież prowadzą własne dorosłe życie.
Czubią się, ale się lubią.
Dokładnie. I tak jak moje bohaterki, w którymś momencie okazuje się, że sama jestem seniorką, a muszę się zaopiekować moją siostrą. I one też mają dylemat. Na początku też nie wiedziały, co zrobić. Czy tak jak w przypadku pierwszej historii pani Izabeli, dzielić tę opiekę między dzienny dom pomocy społecznej, czy oddać do całodobowego. To też nie jest łatwa decyzja, prawda?
I pan też o tym dylemacie w przypadku i pierwszych bohaterek, i drugich bohaterek pisze. Jedni decydują się właśnie na taki całodobowy ośrodek, inni na kilkugodzinny. Tak jest w przypadku wielu tych małżeństw, które pan tutaj opisał. Siostry podejmują inną decyzję. Czasami to ta chora decyduje, jeszcze póki może podjąć taką decyzję, że chce być umieszczona w całodobowym domu opieki. Czy trudno było namówić bohaterów tych historii na rozmowę? Bo to są często bardzo intymne rozmowy.
To prawda. Ja z nimi miałem do czynienia codziennie, z rodzinami, z mężczyznami, czy z tymi siostrami. Tak naprawdę doprowadziła mnie do nich pewna energia. Czułem, że fajnie się z nimi na co dzień rozmawia i czułem, że chyba warto z nimi porozmawiać, żeby poprzez swoją historię przekazali tę wiadomość dalej innym osobom, które być może będą borykały się z tym, w przyszłości z tym problemem.
Ale były jakieś opory, bo to jednak czasami trzeba opowiedzieć o czymś, o czym może nie chciałoby się mówić publicznie.
Przyznam się, że chciałem też stworzyć pewne warunki, tak jak z rozmową z osobą z chorobą z Alzheimera, trzeba stworzyć pewne warunki, to jest specyficzna komunikacja. Tak samo chciałem tutaj stworzyć te komfortowe warunki, dlatego bardzo mi zależało, żeby przeprowadzić te rozmowy w domach. Tak, żeby jedna...
Żeby była intymność.
Żeby była intymność. Przyznam się, że z mężczyznami było trudniej rozmawiać, ale otworzyli się. Ja wiedziałem, że to są też bardzo wrażliwi. Ta sytuacja też ich uwrażliwiła. Ta sytuacja z żonami.
Każdemu z nich zadaje pan na koniec to samo pytanie, piękne pytanie o to, czy są szczęśliwi. Każdy z nich odpowiada inaczej. Czy to było takie świadome pytanie, czy przy pierwszym padło i potem pan już je powielał?
Świadome. To akurat było świadome, bo bardzo mi zależało. Ja wiedziałem, że oni się kochają. Ja chciałem jednak od nich usłyszeć tę odpowiedź. Ja wiedziałem, jak długo pracowali na tę miłość, na ten związek, na to małżeństwo, co im to małżeństwo przyniosło, jak bardzo się kochają. I chciałem tak naprawdę też zobaczyć, jak to jest. Ja jeszcze nie jestem w tak długim związku. Chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście, czy wyczuwa się tą szczerość. I wyczuwało się tą szczerość.
Pan zatytułował tę drugą książkę, Oddanie w czasach nienawiści, a ja się zastanawiałam nad takim tytułem Nadzieja w czasach nienawiści, bo to opowieści dają nadzieję.
Dają nadzieję, jeśli rozpatrywać to w kategoriach relacji międzyludzkich. Tak, warto mieć kogoś bliskiego obok siebie, warto pielęgnować relacje międzyludzkie. Nie wiadomo, co się wydarzy w naszym życiu na starość.
No, ale to też nie jest przecież, mówiąc kolokwialnie, interes do ubicia. Będę pielęgnował relacje po to, żeby ktoś się później mną zajął. To przecież nie o to w życiu
chodzi. To naturalnie przychodzi, tak jak miłość między małżonkami czy siostrzane relacje. Przecież te siostry miały jeszcze rodzeństwo, ale to te konkretne akurat zaopiekowały się tymi osobami. Ja pragnę jeszcze podkreślić, jeśli chodzi o te symptomy. Pierwszą przyjaciółką, podstępną przyjaciółką, jeśli chodzi o chorobę Alzheimera, jest samotność. Dlatego tak bardzo podkreślam i zachęcam osoby opiekujące się, czy osoby starsze już, żeby nie zamykały się w sobie. Samotność może prowadzić też do depresji. Depresja często jest też pierwszym objawem, czy może prowadzić też do choroby Alzheimera. Korzystajmy z życia, wychodźmy, namawiajmy swoich sąsiadów do tego, żeby wyjść razem do parku, do kina, na spacer.
A dzisiaj propozycji dla seniorów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Jest. Muszę to przyznać, że jednak specyficzna grupa społeczna, no trudno jest czasami zmusić osobę starszą, żeby wyszła. Trzeba to też zrozumieć, oni są po pewnych doświadczeniach życiowych. Wielu z nich traci swoich współmałżonków. Być może dotknęły ich inne tragedie życiowe. Zamykają się w sobie i to jest w pewnym sensie normalne, przeżywają żałobę. Ale my jesteśmy od tego, żeby ich wyciągnąć z tego, zaproponować coś. A często nie wiedzą, że obok nich jest dzienny dom pomocy społecznej, tak jak mój przy ulicy Królowej Jadwigi. Na przykład ja pamiętam, jak po kilku lat prowadzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krasińskiego zrobiłem dzień otwarty dla społeczności lokalnej. Proszę sobie wyobrazić, że przyszły dwie osoby I one nawet nie wiedziały, mieszkały obok, nie wiedziały, że tutaj taki ośrodek jest. Mimo, że mamy szyld. Proszę zobaczyć, jak nasze życie wygląda. Nie oglądamy się.
Nie zadzieramy głowy do góry.
Nie zadzieramy, nie patrzymy. Na kolejnych już było więcej osób. Mało tego, zdobyłem też w ten sposób wolontariuszy. Więc wystarczy powiedzieć, pokazać, wskazać. I my jako dzieci na przykład, osób, których widzimy, że coś się dzieje nie tak, warto zareagować. Warto może użyć fortelu i powiedzieć, mamo, chodźmy na spacer, pokażę ci coś. Miałem przypadki dzieci, którzy przyprowadzili swoich rodziców i po prostu teraz dziękują nam ci seniorzy, że przyszli do nas, zobaczyli i że są.
Co panu daje ta praca?
No mi daje bardzo dużo satysfakcji. Przyznam się, to jest specyficzna praca. Tak jak wspomniałem, osoby starsze to są osoby z wieloma, z bardzo dużym bagażem doświadczeń. Pozytywnych i negatywnych. Na przykład u mnie w ośrodku jest bardzo dużo wdów, czyli osób samotnych już. To też wpływa na zachowanie i na samą atmosferę w grupie. Ale ja lubię pomagać, ja lubię wspierać ludzi. Jest to w pewnym sensie jakaś forma misji. Tak, czy służby. Nie każdy nadaje się do pracy nie tylko z osobami starszymi, czy w ogóle przy pomaganiu, ale większość z nas ma ten pierwiastek i warto go odnaleźć w sobie i pielęgnować.
Napisał pan już książkę, gdzie bohaterami są mężczyźni opiekujący się żonami, siostry opiekujące się siostrami. Czy jest gdzieś w pana głowie kolejna taka opowieść?
Tak, jako socjolog już się zastanawiałem nad tym. Chciałbym pokazać to teraz z perspektywy dzieci, które opiekują się swoimi rodzicami, zazwyczaj jednym rodzicem już, niestety.
Co jest najtrudniejszego wtedy, kiedy pan zabiera się do pracy nad taką książką? Znalezienie bohatera czy coś innego?
Zastanawiam się długo nad pytaniami, ponieważ wiem, że mogą dotknąć niektóre pytania. Zastanawiałem się chociażby o to, jeśli chodzi o to pytanie do małżonków, czy są szczęśliwi. To nie jest łatwe pytanie. Nie dla nich, ale też dla mnie. To nie było też zadać. W takiej sytuacji zadać pytanie, można by powiedzieć, że niezręczne trochę pytanie. A jednak zostawiłem na koniec, ponieważ na początku miałem rozmowę szczerą, wrażliwą, więc stwierdziłem, że zadam na koniec to pytanie. Nie planowałem, było to pytanie w zestawie, ale czekałem do końca na to pytanie zawsze.
Ale zaskoczyli pana ci rozmówcy swoją odpowiedzią?
Swoją otwartością i odpowiedzią, bo wyczuwało się od nich po prostu uczciwość w tym, co mówią. Dlatego, tak jak wspomniałem, przygotowuję się mentalnie do tych wywiadów. To nie jest tak, że po prostu spisuję sobie i zadaję i to wszystko.
Nie odhacza pan gdzieś tam
tak,
z boku.
Ja też jestem osobą, która drąży. Czasami muszę wyłuskać troszeczkę więcej informacji. Oczywiście ważne są też emocje przy odpowiedzi. Ja też to zauważam, patrzę, czy zgadza się to, co mówi dana osoba
z tym, co ma na twarzy.
Co ma na twarzy i to też jest ważne przy opiece nad osobami z chorobą Alzheimera, ponieważ jeśli chodzi o komunikację z takimi osobami, one zazwyczaj nie komunikują się już z nami kanałem werbalnym, a nie werbalnym. Dlatego bardzo jest ważne, tak jak wspomniałem, stworzenie warunków komfortu i bezpieczeństwa dla danej osoby. My jako opiekunowie o tym wiemy, ale często nie wszyscy o tym wiedzą. Chociażby miałem też taki przypadek z ratownikiem medycznym, który, wiadomo, ja sobie potrafię to zracjonalizować, dlaczego on taki jest oschły, służbista i tak dalej. Ta osoba chora, do której wezwaliśmy na przykład tego ratownika, tak sobie nie zracjonalizuje. Ona potrzebuje tą otoczkę bezpieczeństwa, potrzebuje uśmiech na twarzy, potrzebuje bliskość, tak, i pewien ton głosu. I to jest bardzo ważne.
Takie szkolenia by nam się wszystkim przydały.
Dokładnie, tak. To dlatego podczas prelekcji, czy pogadanek, czy spotkań autorskich zawsze też podkreślam, jest dużo opiekunów przychodzi na takie spotkania, wskazuję im drogę, czy jak powinni się zachowywać, nie z naukowego punktu widzenia, bo tak przeczytałem, tylko tak doświadczyłem tego.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Przemek Pawelec, rozmawialiśmy o dwóch książkach, I żyli długo i szczęśliwie i Oddanie w czasach nienawiści. Obie te książki właściwie polecamy każdemu, bo to nie chodzi o to, że to się może nam nagle w życiu przydać, ale na co dzień spotykamy osoby z chorobami otępiennymi i właśnie tak jak ten ratownik medyczny, nie zawsze wiemy, jak się zachować, a może chociaż trochę nas obie te książki uwrażliwią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.